Kenijczycy mówią oczywiście train hard, win easy. Europejczycy mówią train smart, not hard. A Lewandowski mówi train smart and hard. Połączyłem po prostu te dwie recepty, że właśnie, że tak powiem. I to jest moja droga do sukcesu.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem jest Marcin Lewandowski, czyli jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w polskiej lekkoatletyce. Marcin jest mistrzem Europy w biegu na 800 i 1500 metrów, finalistą Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, wielokrotnym rekordzistą i mistrzem Polski, członkiem kadry olimpijskiej i od lat należącym do światowej czołówki biegaczem. Marcin wyróżnia się na tle innych sportowców nie tylko rewelacyjnymi wynikami, ale także ciekawym usposobieniem i podejściem do życia i wszystkie te aspekty opisał w swojej najnowszej książce Mój Bieg. Marcin jest też globalnym ambasadorem Adidasa, gdzie jest także częścią najnowszej kampanii marki, w której chce zachęcić każdego do biegania, nawet amatora, i pokazuje, że każdy może mieć bardzo różne motywacje do uprawiania tego sportu i wyciągnąć cenne lekcje życiowe. Dla niektórych ważne jest uczucie, które daje mu bieganie, a dla niektórych społeczność, więc drużyna Adidas Runners Warsaw, o której wspomina Marcin, znajduje się w Run Base Warsaw na Solcu i każdy może się tam zapisać na darmowe zajęcia pod okiem profesjonalistów. Partnerem tego odcinka jest Adidas, a więcej o tej kampanii znajduje się na facebookowym fanpage'u Adidas Runners Warsaw. I partnerem tego podcastu jest także Soulflaps, czyli całkowicie naturalne wspomaganie ciała, m.in. grzybem jadalnym używanym od wieków w tradycyjnej chińskiej medycynie, jak suprówka jeżowata, czyli Lion's Mane, z którą można idealnie rozpocząć dzień do kawy. I więcej informacji znajduje się na stronie www.soulflaps.eu.
Cześć Marcin, witam cię serdecznie.
Cześć, witam serdecznie.
Pyszny lat zjedliśmy, nie wiem jak ci smakowało, nie wiem czy w ogóle jesteś amatorem w wegetariańskiej kuchni, ale ja zjadłem to samo co ty, zjadłeś lunch.
Zjadłem lunch.
Pyszny, smakował ci?
Danie główne tam było, tak, jak najbardziej, bardzo dobre. Ja jestem generalnie, lubię eksperymentować, robić coś nowego.
Ale chyba jako sportowiec tak mi się wydaje, że bardziej chyba w to mięso. W sensie ja nie jem mięsa dość długi czas. U mnie ma to bardzo przyjemny wpływ w ogóle na moje wyniki w sporcie i w ogóle na moje samopoczucie, więc zastanawiam się jak to u ciebie w takich tematach. Nie masz problemu, żeby ograniczać spożywanie takich?
Pomaga ci to, że nie jesz mięsa, tak mówisz?
No tak. Nie tylko jeśli chodzi o wyniki w sporcie, ale też ogólnie o samopoczucie.
U mnie generalnie, ja tak naprawdę jem mięso z kolei dopiero od 5 lat. Ja w drugą stronę poszedłem wcześniej, tego nie jadłem.
Naprawdę, czyli byłeś wegetarianinem przez jaki czas?
Znaczy może nie, znaczy nie jadłem, jedyne mięso jak jadłem to kurczak. Nic dookoła, okay, co ciekawe. Się działo to nie, nawet nie dotykałem i nie to z jakiegoś że z przekonania, czy coś mi się nie podobało, tylko po prostu nie smakowało mi na zwyczajniej świecie. Około 5 lat temu właśnie spróbowałem przepysznego steka. Namówili mnie po raz któryś, że warto spróbować. Odważyłem się i okazało się, że kurczę, tak pysznego mięsa jeszcze nigdy w życiu nie jadłem. Zakochałem się i zacząłem jeść mięso regularnie i też żyję i też mam wyniki, tak samo jak sprzed 5 lat.
A to ciekawe, powiem ci, że szczerze mówiąc nigdy w ogóle nie znalazłem takiej informacji o tobie, więc jestem w ogóle ciekawy, jaka jest korelacja w takim razie, w sensie zastanawiam się, jak się czujesz, zastanawiam się, czy czujesz jakąś różnicę w tej zmianie diety przed a po, bo wtedy byłeś zajebisty biegaczem, teraz też jesteś, więc nie wiem, czy ty to bardzo personalnie gdzieś tam odczuwasz w swoim ciele.
Nie, no właśnie mówię. I wtedy miałem wyniki, teraz mam wyniki. Być może teraz mam lepsze, ale to oczywiście nie znaczy, że przez to, że miałem mięso, mam lepsze wyniki. Po prostu jestem starszym, bardziej doświadczonym zawodnikiem, ciężej trenuję, za tym idą wyniki. A jeśli chodzi o samo mięso, to myślę, że ja to po prostu nie robię w jakimś celu właśnie, bo wiem, że muszę uzupełnić białko albo żelazo. Ja to po prostu jem mięso, bo mam na to ochotę, smakuje mi, jak mam ochotę zjeść, to po prostu jem. To też nie jest tak, że muszę właśnie parę razy w tygodniu je zjeść. Bywają okresy, co będę na obozie, na przykład w Kenii, gdzie 3 tygodnie mięsa nie ruszę, bo tam nie chcę. Boję się po prostu.
Jasne,
także nie chcę i też żyję i daję radę.
Aha, jasne. Ale w ogóle też zauważyłem, w takiej bardzo dobrej energii w ogóle funkcjonujesz jako człowiek. Ja często zwracam uwagę w ogóle na takie niuanse w relacjach z ludźmi, typu pierwszy uścisk dłoni, pierwszy uśmiech i nie wiem, czy to kwestia, dlaczego w bardzo dobrym humorze jesteś. Podejrzewam, że może to jest twoja książka? nowa, którą właśnie ma teraz premierę, czy nie? Jesteś z niej zadowolony?
Jestem na pewno bardzo podekscytowany.
Polecasz?
Zadowolony również. Polecam, myślę, przede wszystkim właśnie głównie chyba amatorom biegania i sympatykom sportu i wszelkiej młodzieży. Także w książkach myślę, że dość inspirująca i pokazana jest tam tylko i wyłącznie przygoda moja związana ze sportem. Właśnie pokazanie piękno sportu, gdzieś zresztą tak na początku miała się nazywać ta książka.
Mhm. Piękno sportu miała się nazywać.
Miała się nazywać, ostatecznie jest inny tytuł, ale przekaz jest właśnie ten sam. Chciałem po prostu czytelnikowi pokazać piękno sportu. Co dzięki temu przeżyłem, kogo poznałem, co zrobiłem, co zobaczyłem. Także naprawdę świat profesjonalnego sportu oczami właśnie profesjonalisty.
Okej, a powiedz w takim razie, skąd pomysł na książkę teraz? Nie mówię tutaj o twoim wieku, bo doświadczenie jakby i wiedza nie idą jakby w parze, bo możesz mieć 70 lat, a głębszych przemyśleń może być brak w ogóle w twojej głowie. Bardziej mi chodzi o to, że jesteś teraz chyba w takiej najlepszej formie. No i wydaje mi się, że chyba wszystkiego nie zdążysz jeszcze przekazać, rozumiesz? Chyba, że planujesz kilka tomów, nie?
No właśnie, generalnie często gdzieś tam ludzie gdzieś mi pisali w wiadomościach prywatnych, czy komentując moje posty, że czemu wydałem książkę teraz, skoro za pół roku będę miał medal Igrzysk Olimpijskich i można przedłużyć, ale ja do tego tak nie podchodzę. Po prostu ja jestem osobą jakoś nie analizującą wszystkiego, nie myślącą o tym, nie filozofującą. Ja po prostu robię, ja lubię działać. Wpadłem na pomysł, że wydam książkę, pokażę to wszystko, właśnie te piękno sportu czytelnikowi i tak to zrobiłem. Jeśli się okaże, że będę miał więcej możliwości materiałów i rzeczy do opisania przede wszystkim, właśnie chociażby takie jak, nie wiem, może medal tych Igrzysk Olimpijskich, to czemu nie napisać drugiej części? Ale na razie nie wychodzę w przód, nie wybiegam przed szereg. Robię po prostu swoje, taką mam ochotę i tak zrobiłem.
Jasne, fajnie, że zrobiłeś taką rzecz, którą gdzieś tam czułeś w bardzo świadomy sposób, że nie kierowałeś się konwenansami typu, że nie mam wystarczająco bogatej historii, nie zdobyłem jeszcze tego medalu i tak dalej, więc jakby fajnie, że poczułeś temat i jeśli chodzi o zależność wieku, to gdzieś tam kompletnie też uważam, że to nie idzie w parze, bo ty masz 33.
Będę miał 33
lata. A ja zresztą powiem ci, jeśli chodzi o zależność wieku w stosunku do takich rzeczy, to poznałem ostatnio chłopaka, który ma 18 lat, nie pamiętam jak się nazywa, ale wydał dwie książki, słuchaj, i jeszcze daje wykłady motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, nie wiem czy są gimnazje teraz, liceów. Coś się sami wydają.
Ja jak miałem 18 lat, to nie przeczytałem żadnej książki, a co dopiero napisać.
To dokładnie, też sobie też tak wyobrażałem, że 16 lat to jest taki wiek w ogóle, gdzie wychodzisz z tego matrixa, jeśli chodzi o system edukacji w Polsce, gdzie ktoś ci, wiesz, wrzuca do głowy różne patriotyczne książki, które musisz przeczytać, lektury szkolne i jakby ogólnie mając 16-17 lat, przynajmniej u mnie tak było, że miałem wstręt do takich książek. W sensie żadnej lektury nigdy w życiu nie przeczytałem. I miałem wstręt, dlatego że ktoś mi kazał to robić i musiałem czytać streszczenia, czego nienawidziłem. A jakby to jest dla mnie taki wiek, gdzie zaczynasz w ogóle świadomie wybierać książki, które ty chcesz czytać i które cię interesują po prostu, a nie wiesz. Więc jak sobie pomyślę, jak miałem 16 lat, gościu pisał książkę, ja mówię, kurwa, pierwszy raz w ogóle brę książkę do ręki.
To, co ja właśnie powiedziałem, to też było szczere i w ogóle. Właśnie w wieku 18 lat ja nie przeczytałem jeszcze żadnej książki, co dopiero ją napisać. Także pierwsza moja jakaś przygoda z książkami była w czasie, nie wiem, jak miałem około 24-25 lat.
No to niesamowite, ale z Marcinem Lewandowskim chyba jak z winem. Czyli wiesz, im starszy, tym lepszy. Szybko nadrobiłeś, myślę, taki temat. A powiedz,
Znam troszeczkę inne powiedzenie, ale chyba nie wypada mi go tutaj mówić.
A możesz powiedzieć, to powiem ci tak, nagrywamy podcast, wiem, że to jest takie fajne otoczenie, ale ogólnie w podcaście możesz przekinać, nie ma tak, że...
No tak.
Więc możesz powiedzieć to.
A propos, kolega mi to powiedział...
No jasne, zawsze jak coś jest złego, to zawsze kolega, nie? To jest...
Nie, ale ja się tego gadania też nie wstydzę. Jak wróciłem z zawodów, w zeszłym roku, gdzie pobiegałem nowy rekord Polski, powiedział mi Marcin, stary pies najlepiej rucha i chyba to się zgadza.
Dokładnie. Myślę, że lepsza metafora niż z winem. Zapamiętam. A powiedz, jeśli chodzi, jesteśmy przy tym wieku, to powiedz, czy wiek w bieganiu ma dużą różnicę? Czy, bo jakby ty wyglądasz, wiesz, teraz się być w super formie, też... Dobrze wyglądasz, ładnie, też jesteś ubrany. I jakby rywalizujesz, wiesz, przypomnę tą jakby granicę wieku, bo ty masz 32 lata, no ale rywalizujesz na meetingach lekkoatletycznych. Ostatnio gdzieś czytałem jakiś wywiad właśnie z tobą, że rywalizujesz 17-latkiem, więc jakby, wiesz, czujesz taką różnicę pokoleń na bieżni trochę pod tym kątem?
To znaczy... Nie czuję może tego, ale widzę oczywiście. Ja jestem, mam takie szczęście właśnie o tyle, że omijam szerokim łukiem te kontuzje i tak długo jestem na topie i ja tak naprawdę przeżyłem już chyba w swojej karierze 3 albo 4 generacje i co chwilę ktoś nowy przychodzi i odchodzi, a ja ciągle tam jestem i to na samym topie. Także dla mnie jest to oczywiście bardzo jak najbardziej pozytywna sprawa. Jeśli chodzi o samego mnie, to ja kiedyś mocno bardzo do siebie wziąłem słowa powiedziane przez Rogera Federera, który jest jeszcze starszy ode mnie, do tej pory gra na najwyższym poziomie światowym.
A ile ma lat Roger Federer?
Chyba 35, myślę. 35-36 okay. W tym roku i dalej jest na topowym poziomie, najwyższym top. I on kiedyś właśnie powiedział, że wiek to są tylko cyferki, nic więcej, a ważne jest to, jak się czujemy. Ja naprawdę tak tego samego zdania wychodzę, podkreślam to na każdym kroku i mam nadzieję, że właśnie będziemy łamali te takie bariery, które do tej pory zawsze były w Polsce, przynajmniej w polskiej mentalności, w polskich władzach, związkach, że ktoś ma już trójkę szczotu, to się go skreśla z listy, bo jest czas na emeryturę. No nie, to tak nie jest.
Jasne, to jest tak, że warto podkreślić. Ogólnie jeśli chodzi o taki wiek biologiczny, to 30 lat, 2 lata to jakby jesteś z założenia młodym gościem, ale jeśli chodzi o sport, to warto pamiętać, że to jest 5 minut w twojej karierze i te 5 minut musisz wykorzystać jak najefektywniej i jakby ten okres, w którym jesteś top, w tym twoje ciało jest w ogóle na najwyższych obrotach, pracuje, jest jakby, no to mówię, to jest 5 minut, więc jakby bardzo jest krótki moment, w którym może w ogóle ci się coś stać i jakby przejść tą granicę, w którym już zaczynasz być coraz wolniejszy, ale...
No, niby tak, ale właśnie ja generalnie, wiadomo, żeby być na tym top poziomie też, to wiadomo, trzeba balansować na takiej naprawdę bardzo cienkiej granicy, bo jedno ćwiczenie może spowodować właśnie to, że albo bardzo mocno ruszysz do przodu, jakiś bardzo mocny bodziec, albo może spowodować to, że właśnie zaraz się połamiesz albo zerwiesz, no ze względu na wiek i tego też nie oszukasz, dlatego ten balans jest bardzo potrzebny, ale... Ja nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi, czy to wychodzi właśnie z mojej podświadomości, z mojego toku myślenia, ale ci, co biegają, to wiedzą, co mam na myśli teraz. Ja wstaję rano i mogę na dzień dobry robić skipy albo skakać do góry, bo mnie nic nie boli. Ja wychodzę z łóżka i kompletnie nic, ja się czuję, jakbym miał po prostu 18 lat. Także nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale w każdym bądź razie...
Może masz dobrą suplementację.
Suplementacja jest na pewno, nie no, oczywiście, że jest, bo to jest bardzo ważne, ale to nie chodzi o to. To chodzi chyba myślę o stan umysłowy, stan emocjonalny właśnie.
Jasne, czasami sportowcy gdzieś tam w młodym wieku, ale może też dalej jakby zbyt dużą wagę przywiązują do takich czynników zewnętrznych właśnie, jak suplementy, gdzie tak naprawdę to ma wpływ na twoje ciało w okolicy tam 1% to oscyluje, a większość to jest po prostu dobry syn, regeneracja, ciężki trening, jakby żaden specyfik ci nie załatwi po prostu tego, co tej roboty, którą musisz zrobić. Ale jeśli chodzi o ten wiek, ty wspomniałeś o Rogerze Federerze.
Chyba dobrze mówię.
Coś takiego. Ale są sporty między innymi, no takie jak golf na przykład, gdzie mogłeś niedawno jeszcze znaleźć tam takich tuzów jak Jack Nicklaus, najwybitniejszy znasz golfista w historii, który rywalizował z najlepszymi na świecie, no między innymi z Tigerem Woodsem. No i on skończył karierę w wieku 65 lat, ja pamiętam. 15 lat temu, jak oglądałem turnieje z jego udziałem, no i on rywalizował z młodymi gośćmi, świetnie wytrenowanym, był dziadkiem przy grubym, 65 lat, ale jego doświadczenie, oko, wyczucie, rozumiesz, no wyobrażasz sobie siebie w wieku 65 lat rywalizującego na bieżni z 17-latkami, no w ogóle.
Każda konkurencja ma swoją specyfikę, akurat golf na to pozwala, ale a propos tego właśnie golfa czy coś, to czytam akurat teraz książkę, biografię, nieautoryzowaną biografię Tigera Woodsa i stąd też znam to nazwisko. Nie wiedziałem teraz, że skończył dopiero karierę, ale wiem, że to był jeden z najlepszych, a może właśnie zależy pod jakim względem najlepszy golfista na świecie, także no mówię, musi się cieszyć, że trafił w taką konkurencję, że w takim wieku jeszcze mógł to robić. W biegach oczywiście jest to niemożliwe, ale póki mogę, póki forma jest, póki noga podaje, że tak powiem w naszym slangu, to tak, staram się to wykorzystać oczywiście.
Tak, to jest też sport, w którym liczą się w dużej mierze liczą się szczegóły. Jakby wiesz, na trafienie do dołka za 3 uderzeniami z odległości tam 200 metrów, no to wymaga niemałej precyzji, ale z drugiej strony no też ciebie dużo kosztuje poprawienie samego wyniku, nie wiem, o 0,5 sekundy na przykład przebiegłeś na 4 miejscu w finale Mistrzostw Świata i jakby do medalu zabrakło ci 0,8 sekundy. Mm-hmm. Nie, tyle co nie wiem, ile mam mrugnięcie okiem, no ale to jest prawie nic. No i takie różnice w waszym sporcie się zdarzają, nie?
No ja to określałem nawet dosłownie, to co powiedziałeś. Ja określam czasami to, że medal straciłem właśnie ułamek sekundy, tyle co mrugnięcie powieką. Mm-hmm. I tak to wyglądało. Były mistrzostwa świata, gdzie jeszcze mniejsza różnica była między mną a trzecią osobą, bo trzy razy byłem czwarty raz na mistrzostwach świata. Medal traciłem też nawet tylko i 0,3 raz, także naprawdę...
0,3 sekundy,
no, na dystansie 800 metrów, także naprawdę znikome i różnice, a jednak tak blisko, a jednak tak daleko tak naprawdę, także precyzja właśnie w każdym sporcie, czy to właśnie golf, czy bieganie, czy każdy inny rodzaj sportu, na najwyższym poziomie właśnie te najmniejsze jakieś czynniki decydują o sukcesie, czy będzie, czy nie właśnie, bo prawda jest taka, że poziom tak naprawdę jeszcze ten sam jest. Naprawdę, na najwyższym poziomie światowym poziom rywalizacji jest ten sam, a decydują właśnie drobne jakieś pierdoły, że tak powiem.
A jesteś w stanie powiedzieć, ile mniej więcej musisz pracować na treningach, żeby poprawić swój wynik o... No tak jak mówisz, o, powiedzmy to mrugnięcie okiem, powiedzmy ten przedział czasowy, który dzielił cię od medalu Mistrzostw Świata, czyli powiedzmy 80 sekundy.
Nie wiem ja też, jak to wszystko działa. To naprawdę jest dziwne. Zresztą usłyszycie teraz, co chcę do was powiedzieć, bo na 800 metrów akurat przerzuciłem się teraz na 1500, ale jeszcze na 800 jak biegałem, aż 10 razy poniżej minuta 44. 10 razy aż na przestrzeni 10 lat. To jest naprawdę mocny wynik, jeśli ktoś z tego nie zdaje sobie sprawy. Top wynik. A co chcę powiedzieć, że łamiąc tą granicę 1,44 10 razy aż, te wszystkie 10 wyników było od siebie, różniły się tylko 12 setnymi sekundami. 12 setnych 10 razy. To po prostu jest jakaś taka, nie wiem, dziwna, niewidzialna granica po prostu, którą robiłem ten wynik 10 lat temu i po 10 latach, kiedy całkowicie zmienił się mój system treningowy, moja mentalność, inaczej wygląda w sensie budowa ciała, jestem silniejszy, mocniejszy, a mimo wszystko ten wynik poprawiłem o tamte pory tylko przyszły właśnie 500, a ostatecznie 12 setnych różnicy między 10 najlepszymi moimi wynikami w historii osiągniętych. Także
niesamowite.
No to jest, kurczę, aż po prostu sam nie wiem, jak to wytłumaczyć.
No to prawda, nawet napisałeś na odwrocie z tyłu w twojej książce. W sensie książki nie czytałem, bo premiera chyba była... Nawet
będzie,
za
8.
Będzie, tak, ale już książki są, wiem, w sprzedaży.
W przedsprzedaży były pierwsze właśnie przedpremierowe książki i z tego, co wiem, to mój wydawca zaczął je wysyłać właśnie i część ludzi już je ma, bo chwaliła się nimi na mediach społecznościowych. Nie zostały wysłane jeszcze tylko te egzemplarze, które mają zostać przeze mnie podpisane, dopiero wtedy fizycznie można je wysłać.
Ale tak, właśnie jedyne, co przeczytałem z twojej książki, to jest ta okładka z tyłu. Więc napisałeś tam coś takiego, że a propos tego, co mówiłeś, ile jakby pracy cię kosztuje, jakby przełamanie swojego wyniku o jakąś tam część sekundy, że ludzie oglądając nas w telewizji widzą tylko ułamek jakby tego świata, nie? Że jakby, tak, dokładnie. W takim razie zastanawiam się, jak wyglądają twoje takie standardowe przygotowania do meetingów, do mistrzostw? Ile czasu poświęcasz na treningi w ciągu dnia?
To znaczy, trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że właśnie to nie ma czegoś takiego, jak wyglądało, przyjmijmy, moje przygotowanie do Mistrzostw Świata czy meetingu ostatnie 3 dni. Bo właśnie, żeby wystartować na tym meetingu, to ja trenowałem rok czasu, żeby w ogóle tam się załapać, przypuśćmy, na ten meeting. Musiałem udowadniać swoją formę przez wiele miesięcy, żeby tam się w ogóle znaleźć, bo zapraszani są tam tylko najlepsi zawodnicy. No, mówię o diamentowej lidze. Także trzeba zacząć od tego, że właśnie, żeby tam być, szykuje się cały rok, a wygląda to tak, że około 300 dni w roku spędzam na zgrupowaniach zagranicznych, na wszelkiego rodzaju badaniach, testach, spotkaniach. Także tego naprawdę jest bardzo dużo. W skali roku mówię około 300 dni. Także naprawdę ciężka charuwa po to, żeby potem przez 2 miesiące właśnie pokazać, sprzedać siebie, że tak powiem, na bieżni, pokazać swoją formę i po czym znowu chowamy się na 10 miesięcy i znowu zasuwamy. Także w tej książce właśnie będzie to wszystko moje opisane, bo człowiek właśnie, kibic, widz, widzi tą właśnie, tak jak wspomniałeś, wisienkę na torcie, to coś na końcu. Ogląda nas na bieżni, fajnie, cieszy się, albo sprawia mu wiele radości, albo wiele przykrości czasami, jeśli nam nie wyjdzie czy coś. Ale to jest, mówię, ostatni etap, a to, co się dzieje dookoła, to naprawdę jest dla wielu jedna wielka niewiadoma i w książce będzie można się o tym właśnie wszystko dowiedzieć.
Okej, to w takim razie powiedz, jeśli mielibyśmy konkretnie powiedzieć o twoich przygotowaniach, na których bazujesz, na twoich obozach treningowych. Jak wygląda przeciętnie twój dzień na takim obozie treningowy?
Generalnie nic ciekawego tam się nie dzieje. Naprawdę to jest dość monotonna, bardzo ciężka, żmudna praca, bo no, na zgrupowaniach mamy zawsze 2 treningi dziennie. Każdy trening jest nam, odbywa się, znaczy no, najpierw jest poranna sesja, potem popołudniowa. Każdy taki trening zajmuje około tam 2-2,5 godziny. mówię tutaj o całym treningu, bo trening nie kończy się w momencie, kiedy ściągamy kolce i idziemy do domu, tylko trening jest nawet jeszcze pół godziny, czy godzinę później i kończy się dopiero w momencie, kiedy weźmiemy ciepły prysznic, położymy się do łóżka, żeby właśnie się regenerować, odpoczywać. Wtedy się dopiero kończy trening, także dwa takie treningi dziennie pomiędzy. Przeważnie większość czasu spędzamy w łóżkach, odpoczywamy, bo na zwyczajnym świecie na nic nie mamy ochoty. Wtedy jesteśmy tak zmęczeni, że chcemy odpocząć. No wiadomo, sen to najlepsza regeneracja, także większość tego czasu spędzamy w łóżkach, nie wiem, czytając książki, oglądając filmy. Drugiego dnia wstajemy i jest to samo, także miejscem takie, na takie właśnie obozy idealne jest Kenia, bo tam nic innego nie ma, tam nic się nie dzieje, tam nie ma możliwości pójść do sklepu, do restauracji czy do kina, bo tam po prostu nic nie ma. Tam można tylko trenować i odpoczywać. Dlatego wyjazdy do Kenii mają swoje fajne właśnie benefity, z tego mamy olbrzymie, bo właśnie tylko trenujemy, odpoczywamy. Z kolei to nie jest dla mnie idealne, wymarzone miejsce. Ja wolę jeździć właśnie w inne takie miejsce.
Dlaczego nie jest wymarzone?
No właśnie dlatego, bo ja jestem osobą bardzo otwartą, bardzo towarzyską. Lubię pójść właśnie do dobrej restauracji, zjeść coś dobrego, napić się kawy z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy wyjść właśnie do kina, czy nawet zrobić jakieś drobne zakupy. I po prostu staram się żyć normalnie, że tak powiem, na ile pozwala mi i to ta cała moja przygoda związana ze sportem.
Fajnie, że akurat poruszyłeś temat w ogóle tych obozów. Nie, w ogóle trenowałeś jakby w Mek. W miejscu, w Iten, chyba w Kenii, to jest, gdzie wywodzą się najlepsi biegacze długodystansowi tak na świecie. Trenowałeś tam,
tak
w tym miejscu?
Tak, no właśnie w te miejsce jeździliśmy często i rzeczywiście, no generalnie dziwię się, że tam wychowują się właśnie mistrzowie, to się nazywa w ogóle, jest taka brama wjazdowa do tej miejscowości, jest Home of Champion, Iten Home of Champion. Nie dziwię się, że wychowało tam się tyle talentów, właśnie tyle mistrzów, no naprawdę, tam nic innego nie można robić, tam tylko można biegać i mieć nadzieję, mieć nadzieję na to, że właśnie coś można osiągnąć.
Dobrze, chociaż biegać możesz w takim miejscu, ale to w takim razie muszę ciebie zapytać, przeczytałem kiedyś taką książkę bardzo ciekawą Rasmusa Ankersena właśnie między innymi o fenomenie kenijskich biegaczy długodystansowych, więc zapytam się ciebie, byłeś naocznym świadkiem tego, w jaki sposób to się wszystko odbywa i nie jestem też zwolennikiem do końca teorii, w której możemy wszystko zwalić na włókna mięśniowe, genetykę tych ludzi i tak dalej, to, że oni tam trenują bardzo wysoko. Zastanawiam się, jakie jest twoje zdanie w tym temacie, czyli jaki twoim zdaniem jest ten fenomen kenijskich biegaczy. Wprawdzie długodystansowych, ty jesteś średniodystansowcem, ale na pewno tutaj jakaś korelacja jest w tym temacie.
Zacznę bardzo spokojnie, a skończę bardzo twardo ten temat. Także zaczynając właśnie spokojnie. Mimo wszystko, czy ci się to podoba, czy nie, coś w tym jest. Na pewno oni mają inne włókna właśnie mięśniowe. Nie mówię, że to jest cały sukces tego, ale jednak włókna mięśniowe mają rzeczywiście inne. Ale przede wszystkim, co jest najważniejsze? Chyba to, że mieszkają przez całe życie i trenują właśnie w warunkach takich, których ja staram się właśnie mieć chociaż parę tygodni w roku. Po to jeżdżę właśnie na wysokogórskie zgrupowania, żeby zaczerpnąć właśnie tego treningu w tym długu tlenowym, że tak powiem, na tej wysokości, na warunkach hipoksji po prostu. I ja jadąc tam na miesiąc czasu i wracam do chaty, do domu i czuję się w cudzysłowie, że latam. A co mają powiedzieć oni, kiedy mieszkają tam całe życie? Przed nimi mieszkali ich rodzice, dziadki, pradziadki. Także naprawdę to oni są do tej hipoksji i warunków hipoksyjnych bardzo przyzwyczajeni i dla nich jest to normalne. To wtedy zjeżdżając na niziny po prostu oni mają naprawdę dodatkowe skrzydła, można powiedzieć. Też w cudzysłowie oczywiście, także...
Przepraszam, że cię przerwę, ale to jakbyś świetnym chyba przykładem, chyba był ostatni w Berlinie, chyba, nie wiem, czy to było w Berlinie, ale pobity rekord świata, jeśli chodzi o maraton. Przebita granica 2 godzin, no to jest w ogóle, to jest jakby balansuje na granicy w ogóle ludzkich możliwości. Nie?
No nie, no to jest w ogóle jakiś kosmiczny wynik, ale to jest też inna kwestia. A jak powiedziałem, zacznę łagodnie, a skończę ostro, to właśnie do tego chcę zmierzać. Oczywiście kenijscy biegacze są bardzo utalentowani i tego nie można im zabrać, ale niestety okazuje się, że w Kenii pomału dzieje się to samo, co się dzieje w Rosji, a mianowicie to doping jest tam na porządku dziennym i coraz więcej najlepszych biegaczy na
Kenii
wpada. No jest, się okazuje, że skala dopingu w Kenii jest niewyobrażalna w tym momencie i coraz więcej medalistów, mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, z którymi jeszcze niedawno biegałem na bieżni, wpada na koksie i jest tego coraz więcej niestety i prawda jest brutalna, taka jest prawda.
To są dość odważne słowa, ale to powiedz, bardzo. Czy wy na meetingach, czy na Diamond League macie kontrolę antydopingową taką regularnie, no to...
Mamy, ale no niestety okazuje się, że to tak jak w życiu, jak w każdym innym systemie, czy to oszukiwania na VAT-cie, czy na innych rzeczach, złodzieje, że tak powiem, zawsze są krok do przodu. I tak samo jest niestety w biegach, nie? Tak zwani w slangu naszym tam koksiarze. Mhm. Oni zawsze są po prostu jeden krok przed dopingiem, nie? I w tym momencie w ogóle, bo są na ten temat różne programy jakieś dokumentalne, kręcone głównie przez niemieckie stacje z ukrytą kamerą. Wszystko dokładnie opisują, widać to, jak ludzie to robią, jak oszukują i przede wszystkim to, że doping jest już tak zaawansowany, że praktycznie jest nie do wykrycia, jeśli bierze go się jakoś tak, jak powinno. No, nie wytłumaczę go dosłownie, no bo nie wiem, jak to się bierze, ale ponoć jest nie do wykrycia, jeśli stosuje go się jakoś tam odpowiednio.
To zastanawiam się, to w takim razie skąd twoja decyzja, żeby akurat pojechać tam, jeśli uważasz, że ten jakby nie ma takiego jakby klucza w tym zakresie, jeśli chodzi o fenomen tych kenijskich biegaczy.
Znaczy nie, no ja to też ciągle zawsze mówię otwarcie. Ja potrzebuję dwóch czynników, które decydują o tym, że pojadę na obóz. Wysokości i pogody. To są dla mnie najważniejsze czynniki. W Kenii to wszystko jest właśnie. Są wysokie góry gdzieś, gdzie trenujemy. Strefa czasowa jest ta sama, co jest nam dużo łatwiej właśnie niż jechać do Stanów na przykład i jest tam przeważnie cały rok dobra pogoda umożliwiająca właśnie no tam realizację dobrych treningów, nie? W komfortowych warunkach zrobionych, także tylko i dlatego tam jeżdżę, ale jak tylko pojawia się pora letnia u nas w Europie, to ja też Kenię omijam szerokim łukiem. Wtedy siedzę już w Alpach w Europie i też się trenuję na wysokości i mam pogodę.
Chociaż byłbym ciekawy ich reakcji, jak w ogóle przyjeżdża Polak do Kenii. W sensie wyobrażam sobie, że nie każdy tam ciebie zna. Więc jak wchodzisz na bieżnię, wchodzi Białas na bieżnię i kopie im dupę, więc to jest, myślę, że ciekawie reakcji. Nie?
Znaczy, raz, że może nieskromnie troszeczkę, no, ale raz, że jestem już znany w Kenii, w sensie no kojarzony. Aha, no okay. Jednak jeśli jest właśnie Europejczyk, który potrafi wygrywać z Kenijczykami, to jest wow. To ludzie kojarzą. Dwa, że mówię, ja przerobiłem już 3 albo 4 generacje kenijskie na bieżni i ciągle tam jestem, także ta twarz się ciągle powtarza i Lewandowski. I kolejna sprawa taka, że jednak to samo miejsce, w którym my jeździmy, to jest Mekka właśnie biegów średnich, biegów długich. Przyjeżdża tam cała Europa, cały świat trenować, także to miasteczko małe jest nastawione właśnie troszeczkę na inną jakąś tam i politykę funkcjonowania tego, także jest to normalne, że pojawia tam się po prostu białoskóry biegacz i trenuje.
Jasne, jeśli chodzi o receptę, to ty mu powiedziałeś to zresztą, że Kenijczycy mówią w swojej jakby recepcie na sukces, w swoim podejściu mówią train hard, Europejczycy na zachodzie train smart, a w takim razie jaka jest tutaj twoja, Marcinie, recepta w tym zakresie?
No, to powtórzę te całe dokładnie, bo zrobiłeś zapowiedzi, ty go ale nie dokończyłeś. Kenijczycy mówią oczywiście train hard, win easy. Europejczycy mówią train smart, not hard. A Lewandowski mówi train smart and hard. Połączyłem po prostu te dwie recepty, że tak powiem. I to jest moja droga do sukcesu.
A też napisałeś to, w sensie to nie był zbyt długi tekst, ale myślę, że dość sporo można z niego wynieść. Mówię o tym tekście, który był z tyłu twojej książki, że w wielu książkach sportowcy opisują, jak ciężko im było właśnie osiągnąć sukces lub jakby z jakiego bagna musieli wyjść, a że u ciebie zapowiedziałeś, że u ciebie w książce tego nie będzie, bo to jakby nie chodzi o to, żeby pokazywać jakby jakie miałeś mordercze życie, jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane z treningami, tylko ważne jest piękno tego sportu. A propos tego właśnie, co powiedziałeś, zastanawiam się nad przekazem tego, bo rozumiesz, że są ludzie, powiedzmy, którzy tego sportu jako biegania nie rozumieją. W sensie, trochę z przymrużeniem oka powiem, ale bardzo ciekawie to ujął gość poprzedniego odcinka w tym podcaście, Rafał Mazur, który jakby opowiadał o tym, jak wychodząc biegać po raz pierwszy nie mógł zrozumieć, po co ma biec, jeśli nikt go nie goni, nie? Wiesz, na tej zasadzie, ale w ogóle część ludzi, myślę, uważa, że jakby jest to ogólnie założenie, może być to najdłuższy sport na świecie, nie? Więc napisałeś o pięknie tego sportu i to mnie zaciekawiło, bo jakby dla niektórych ludzi może to być, wiesz, bieg, co teoretycznie może i potrafi robić każdy. Ale zastanawiam się, co ty masz na myśli, mówiąc o pięknie tego sportu w tym temacie.
Na myśli mam głównie to, że po prostu dzięki sportu, sport tak mnie wyszlifował właśnie, ukształcił, że jestem teraz tu w tym miejscu, jestem człowiekiem, jaki jestem. No, uważam siebie za dobrego człowieka, ogólnie, nie wiem, miłego, wiem kiedy mam się jak zachować, wiem jak z kim rozmawiać. Także tak mnie sport ukształtował, a gdyby właśnie nie sport, to nigdy w życiu nie miałbym możliwości nauczyć się tego właśnie, bo nie wiem, to się wiązało z ciągłymi właśnie wyjazdami, poznawanie nowych kultur, poznawanie nowych ludzi, kształcenie się ciągle w jakiś sposób, rozwijanie. I tylko i wyłącznie miałem możliwość przeżycia tego wszystkiego, nauczenia się właśnie dzięki sportu. No, gdyby nie sport, to po prostu na tym świecie nie byłoby mnie na to stać, żeby gdzieś wyjechać na drugi koniec świata, poznać tych ludzi i zobaczyć rzeczy, które zobaczyłem.
Czy mówisz piękno sportu jako piękną przygodę, która nauczyła cię, uformatowała cię w pewien sposób jako człowieka, tym kim
też, jesteś. Znaczy no generalnie głównie tak, to jak mnie uformowało to wszystko, ale też nie wszystko, no właśnie są naprawdę, to są po prostu momenty, które doświadczyłem poprzez uprawianie sportu, no których normalny Kowalski, że tak powiem, no tego nigdy w życiu nie przeżyje, tak. Po prostu trzeba liznąć i nie chodzi też o to właśnie, że każdy musi być mistrzem, kompletnie w ogóle nie o to mi chodzi, to tylko chodzi o to właśnie, żeby pokazać, jak wielka przygoda z tym się wiąże i później ludźmi, którymi jesteśmy. Człowiek funkcjonuje całkowicie inaczej, sportowiec funkcjonuje całkowicie inaczej i często to widać chociażby później właśnie, kiedy, nie wiem, nawet po skończeniu kariery idziemy do jakiejś pracy, to pracodawca od razu to widzi, że ten gościu ma coś związanego ze sportem. Inaczej się zachowujemy, inaczej funkcjonujemy, jesteśmy perfekcjonistami i naprawdę wszystko dookoła jest dla nas inne, łatwiejsze i to właśnie tylko i wyłącznie dzięki temu sportu. No, także nie chodzi o to, żeby każdy był mistrzem, a chodzi o to, żeby posmakować tego, liznąć i zebrać to całe doświadczenie.
Pięknie powiedziałeś i to właśnie dokładnie chodzi o to, że jeśli nie jesteś zawodowym sportowcem, nie musisz układać wszystko, rzucać na jedną kartę, to wcale nie musisz być najlepszy. Dlatego, że to jest takie bardzo ograniczające uczucie w tobie, które tylko wyzwala w pewien sposób, może wyzwalać w tobie niezadowolenie, kompleksy, brak szczęścia w życiu, spełnienia i jakby dużo rzeczy, które idą za tym, bardzo negatywne, dlatego że osób, które wygrywają, rzeczywiście są najlepsze, jest garstka w twoim sporcie. To są osoby, które wygrywają, które są na sobie, to jest na palcach jednej, dwóch rąk. A jeśli dla ciebie ta droga cała nie jest szczęściem, jeśli właśnie to, co mówisz, nie zabierasz tych wartości ze sportu dla siebie, nie widzisz tych jasnych stron, które ci ten sport daje, to wtedy to jest największa porażka w sporcie, jeśli tego nie widzisz, bo nie wyciągasz z tego lekcji, więc jakby zajebista definicja tego pięknego. Myślałem, że w ogóle w inną stronę pójdziesz.
Myślałem, że będziesz
mówił, jakie to bieganie jest zajebiste, że właśnie, że to jest stawianie kroków, nie daj w tym jeszcze w tą stronę, a ty...
Nie, całkowicie co innego właśnie, to jest... Wszystko to dookoła, co się dzieje poza sportem, to jest właśnie piękne tego sportu.
Dokładnie, pięknie. A powiedz, a jak odbierasz sukcesy? W ogóle jak one na ciebie wpływają? Czy definiujesz w pewien sposób siebie poprzez swoje sukcesy? Czy jakby ma to wpływ na twoje takie szczęście w życiu?
Na pewno, no też nie ma co się oszukiwać. Trenuję po to, poświęcam swoje całe życie, swoją rodzinę, najbliższych przyjaciół i wszystkich dookoła właśnie po to, żeby osiągnąć sukces, żeby wygrywać. I nie ukrywam, że też po to robię. Ale nie tylko. Tak naprawdę to tyle szczęścia, co mi dało właśnie uprawianie sportu. To jest coś niesamowitego. A w tym momencie, kiedy mam już rodzinę, mam żonę, dwójkę dzieci, w ogóle ten sport zaczął sprawiać mi olbrzymią przyjemność właśnie już, bo po prostu głowa moja stała się luźna, spokojna. Przestałem mieć tą całą presję właśnie związaną, nie wiem, czy to ze sponsorami właśnie, czy ciśnieniem kibiców, oczekiwaniami. Bo dla mnie w tym momencie najważniejsza stała się rodzina. I w końcu właśnie, prawda jest taka, że w końcu, te parę lat temu właśnie, kiedy zdałem sobie z tego świadomość, kiedy sport przestał dla mnie być najważniejszym, kiedy przestał być dla mnie całym życiem, a stał się tylko sposobem na życie, automatycznie zacząłem osiągać właśnie wtedy to swoje życiowe sukcesy. Aha. I w końcu właśnie mogłem czerpać z tego olbrzymią przyjemność z uprawiania sportu, bo wcześniej to nie zawsze była taka przyjemność. Oczywiście była, ale teraz po prostu patrzę na to całkowicie inaczej i jest to dla mnie tylko i wyłącznie wielki fan i wielka olbrzymia przygoda i po prostu sposób na realizację swoich marzeń.
Realizację siebie, ale nie biegasz dla dzieci.
Nie, właśnie nie. Dlatego to mi zaczęło sprawiać przyjemność, bo dla moich dzieci, czy ja wrócę z medalem Mistrza Świata, czy będę 10, czy w ogóle nie wejdę do finału, ja wciąż będę tym samą osobą, wciąż będę tym samym tatą i to jest dla mnie najważniejsze. I w momencie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, że ja nic nikomu nie muszę udowadniać, robię to tylko i dla siebie, to jest po prostu zaczęły być moje ostatnie, najpiękniejsze lata właśnie z tego wszystkiego.
Zajebiste też to, co powiedziałeś. Bardzo fajnie pokazuje to, że masz cel, który jest jakby głęboko w tobie, ale nie jesteś z nim, jakby nie identyfikujesz się z nim na poziomie tego, kim jesteś, dlatego że jeśli jakby robisz zawsze coś dla kogoś albo dla czegoś, nie wiem, typu czasami zastanawiam się, czym ludzie się kierują, mówiąc, że biegają jakby dla kogoś, ale nie powiedzmy gdzieś tam dla jakiejś fundacji, tak nic związanego z jakąś zbiórką pieniędzy, tylko że ich motywacją jest, żeby komuś zrobić przyjemność, żeby biegam dla mojej jakiejś, nie wiem, chorej córki i tak dalej. W sensie to jest tak, że jeśli jakiś robisz coś dla kogoś, czy jakby dla czegoś, to uzależnisz swoje zawsze szczęście od jakiegoś, wiesz, przyszłego wydarzenia, sukcesu. nie jesteś jakby w chwili obecnej, to jakby nigdy nie da ci szczęścia na dłuższą metę. Nawet jeśli będzie szczęście, to będzie to bardzo krótkotrwałe, bo to nie jest twoje, bo to nie jest główna potrzeba, to nie jest potrzeba i cel twój na takim głębokim poziomie, tylko to jest jakby cel, który jakby ktoś ci zaczyna w pewien sposób jakby tworzyć w głowie twój wizerunek, że fajnie by było i tak dalej.
No tak, dokładnie.
Więc fajny w ogóle dystans, jeśli chodzi o takie rzeczy.
Też to miałem, ale też przy okazji, jak nawiązałeś do tego, to jeszcze mogę tu powiedzieć, że właśnie przy okazji to, że ja spełniam siebie, robię to dla siebie, to przy okazji mogę robić też coś dla kogoś. I parę lat temu postanowiłem sobie, że wszystkie zarobione pieniądze z jakiegoś tam meetingu przekazuję na cele charytatywne. Od tego to się zaczęło tam od mojej znajomej, która miała chore dziecko. Przekazałem te pieniądze, świetnie się z tym poczułem i to do tej pory kontynuuję i naprawdę to jest dla mnie jedna z lepszych decyzji, które podjąłem w życiu. I nawet w momencie, kiedy budowałem gdzieś dom i wiadomo, że tak naprawdę można powiedzieć, że żyłem z miesiąca na miesiąc po to, żeby wpadła jakaś gotówka, żeby dać na kolejną, nie wiem, cegiełkę, kanapę czy obojętnie, to w tym momencie też te wszystkie swoje wtedy kasy przekazałem na cel, na pomoc właśnie komuś, bo ja sobie powiedziałem, ja na kuchni mogę poczekać dwa miesiące, dla mnie ja bez tego nie zginę, a ktoś właśnie tej kasy bardzo potrzebuje, nie? I nawet miałem takie właśnie czasami decyzje, a mimo wszystko czuję się z tym świetnie i dalej to kontynuuję. W tym roku również właśnie wszystkie zarobione pieniądze podczas meetingu Kopernikuska w Toruniu, co będzie za dwa dni, gdzie będzie premiera mojej książki właśnie te zresztą. To wszystkie te pieniądze zarobione przekazuję w tym razem na renowację sali zabaw w szpitalu onkologicznym dla dzieci. Razem z Michałem Materlą, który tam mocno wspiera fundację właśnie Cancer Fighters, zdecydowałem, że właśnie też do tego dołączę, wyremontujemy dzieciom salkę i spotkamy się z nimi, przybijemy piątkę i zawsze dodamy im troszeczkę otuchy. Ciężki bardzo temat, ale mówię, to człowiek też do wszystkiego dorasta, dojrzewa. Ja w tym momencie mogę zrobić właśnie taki miły gest i bardzo mi z tym dobrze. No.
A propos tego dobrego człowieka, o którym wspomniałeś gdzieś na początku, to jest jakby świetna definicja w ogóle tego. Niedużo sportowców jest stać na taki gest, mimo że często słyszymy o takich akcjach, no ale jeśli liczymy na stosunek jakby ilości akcji do sportowców na najwyższym poziomie, to i tak nie ma tego dużo. To jest piękna w ogóle definicja dobrego człowieka, jeśli chodzi o świadomość i jakby drogą praktykowania RN jest właśnie stawianie się w pozycji innych ludzi. Jeśli sobie to potrafisz uświadomić, to świadczy o tobie, że jesteś dobrym człowiekiem, więc jakby fajne. Wydajesz się mieć taki właśnie bardzo dobrze ustawioną głowę, w sensie jakby wiesz, w którym kierunku iść, wydajesz się bardzo pewny siebie, to też się w fajny sposób w ogóle przekłada na twoje wyniki w sporcie. Zastanawiam się w ogóle, czy ty współpracujesz w takich tematach z kimś? Mówię o jakichś kwestiach związanych z psychologią sportu, czy z tym, nie wiem, z trenerem wychowanym.
Tak, no bo najczęściej z psychologiem, jak najbardziej. No, w Polsce mimo wszystko to też po części jest to jakaś nowość, nie? Okazuje się, że właśnie najlepsi biegacze, znaczy nie biegacze, przepraszam, najlepsi zawodnicy w polskiej historii z różnego rodzaju tam dziedzin sportu mieli od zawsze właśnie do czynienia z psychologami, ale o tym się nie mówiło, bo generalnie to był jakiś taki temat troszeczkę, nie wiem, tabu, kto sobie myślał, że jak Lewandowski pracuje z psychologiem, to znaczy, że coś ma popaloną instalację lekko. Dla mnie w tym momencie trening mentalny właśnie z psychologiem, z którym współpracuje Dariusz Nowicki, przy okazji bardzo pozdrawiam Darka, cześć, współpracuję z nim od paru piętnych lat i od tego momentu też naprawdę między innymi zmieniłem ten tok swojego myślenia właśnie, o to w tym wszystkim chodzi. I w tym momencie dla mnie trening mentalny idzie równo w parze właśnie z treningiem fizycznym, który wykonuję na co dzień. Nie wyobrażam sobie teraz treningu właśnie bez treningu mentalnego realizować te jednostki treningowe, które realizuję i biegać na takim wysokim poziomie. Także to idzie w parze. Ja też o tym głośno zawsze staram się mówić, nawet podczas, nie wiem, gdzieś podziękowania, podczas gali jakichś sportowych, gdzie też udawało mi się czy wygrywać, czy być gdzieś tam jakieś złote w pierwsze dziesiątce. Mówiłem o tym głośno, bo dla mnie chcę to zaznaczać właśnie i o tym mówić, żeby ludzie, sportowcy, działacze przede wszystkim w jakichś właśnie związkach zdali sobie sprawę, jak potężna broń to też jest nasza właśnie i jak pracuje cały świat, bo to jest normalne na świecie, że sportowcy współpracują z psychologiem.
A spójrzmy w takim razie na wymierny efekt tego. Czy zacząłeś współpracować z psychologiem przed swoimi najlepszymi wynikami w sporcie, czy jakby w trakcie, czy wtedy, kiedy jakby nadszedł jakiś kryzys w twojej karierze?
Generalnie od momentu, kiedy zacząłem współpracować z psychologiem, zacząłem uzyskiwać swoje rekordy życiowe, coraz lepsze wyniki. Ale to też nie można tak mówić, że wcześniej przecież mogę mieć tego psychologa albo coś, bo ja się na całym świecie też rozwijałem po prostu. To nie tylko była rozmowa z psychologiem, ale ja stawałem się coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem, silniejszym właśnie fizycznie i mądrzejszym, bardziej doświadczonym. realizowałem coraz to cięższy trening, także naturalnie tak czy siak się rozwijałem i być może te wyniki też by było bez tego, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia, nie rozmyślam na tym, co by było gdyby. Faktem jest to, co się stało. No, zacząłem współpracować z psychologiem i zacząłem osiągać swoje wyniki życiowe.
To co w takim razie zmieniło się w tobie najbardziej? W pierwszej odpowiedzi na to pytanie odpowiedziałeś, że zmieniłeś całkowicie swój tok myślenia. To może na zasadzie kontrastu, czy jesteś w stanie powiedzieć to, jak myślałeś i jakby jaką drogę, w jaką drogę poszedłeś?
Myślę, że są dwie podstawowe właśnie sprawy odnośnie tego tematu. Pierwszy jest taki, że to, co powiedziałem też po części wcześniej, czyli generalnie moja rodzina, od momentu tego zaczęło być inaczej. Między innymi też dlatego właśnie, że ona stała się dla mnie najważniejsza i cała ta podstawa właśnie funkcjonowania z psychologiem została oparta właśnie na jakichś stabilnych dla mnie sytuacjach, czyli rodzinie. To jest coś dla mnie bardzo stabilnego, co trzyma mnie w pionie ciągle i co jest dla mnie najważniejsze i to podstało się fundamentem naszej właśnie współpracy odnośnie dalszych jakichś treningów, czy wizji, czy po na przykład możliwości, umiejętności zregenerowania się, czy skupienia właśnie. Rozmawiamy o rodzinie, przepuśćmy. To jest dla mnie bardzo duży bodziec, impuls. A druga sprawa jest taka właśnie, że poprzez tą pracę z psychologiem ja na zwyczajniej świecie przestałem bać się przegrywać. Myślę, że to jest też jedna właśnie z broni to takich, czemu ja się po prostu przestałem bać przegrywać, nie? Ale to po części właśnie przez rodzinę, bo ja już nikomu nie muszę nic udowadniać. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, czy ja będę mistrzem świata, czy będę dziesiąty, ja dla mojej rodziny będę dalej tym samym ojcem rodziny. Ale dokładnie. No, ja się nie boję przegrywać, a właśnie i myślę o tym, co będzie, jak wygram, przepuśćmy, jak się będę cieszył. A niestety większość sportowców wychodząc, czy to na matę, na bieżnię, na boisko, obojętnie, myśli sobie od razu z góry, co się stanie, jak przegram, jak nie wiem, coś, jak co pójdzie nie tak, nie? Jak ja się wytłumaczę, jak ja to będę ten. Całkowicie błędne myślenie, w drugą stronę całkowicie.
Czyli trening wyobrażeniowy w pewien sposób.
Tak, tak, wizualizacja też tego, ale w sensie no pozytywne zawsze emocje.
To super, zresztą też to po tobie widać, nie? W sensie myślę, że też jak inni zawodnicy wychodzą na bieżnię i widzą ciebie, to jest w pewien sposób tak, że jesteś trochę, w sensie to jest taka pewność siebie, nie łącząc tego w pewien sposób z arogancją i z poczuciem wyższości nad innymi, nie? Po prostu wychodzisz, to widać jakby w każdym ruchu twoim.
Wiesz co, no generalnie ostatnim czasy bardzo często to właśnie słyszę, to nie wiem, przeważnie są to słowa takie właśnie pozytywne, bardzo ludzie mi mówią, kibice, znajomi, że lubią mnie bardzo, bo właśnie bije ode mnie taka mocna pewność siebie i w ogóle. Ja na początku zastanawiałem się, że tak jakby to było troszeczkę negatywne, no bo kurczę, bo to też nie jest fajne, nie? Ale ja na tym nie myślę, nie zastanawiam się i tak sobie myślę, mam nadzieję przynajmniej, że tak właśnie jest, że tak odbierają to kibice czy ty, że jest bardzo cienka granica pomiędzy właśnie byciem pewnym siebie, a byciem aroganckim. Mam nadzieję właśnie, że to mimo tego, że to jest cienka bardzo granica i przez tą cieniutką granicę są to całkowicie dwie inne definicje i dwa inne słowa właśnie, to mimo wszystko jestem właśnie w tym pierwszej. Jestem po prostu pewny siebie tak pozytywnie, a nie to, że wychodzę już poza to.
Myślę, że różnica w tym zakresie jest właśnie w tym poczuciu wyższości, czyli tak zwana pycha, w której jakby bardzo, bardzo negatywne, bardzo ograniczające w ogóle uczucie, które mogą ci towarzyszyć. Nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Jakby grze główny twoim w życiu jest po prostu pycha, poczucie wyższości. Takie nienaturalne.
No ja sam tego nie mogę ocenić, no mam nadzieję, że po prostu...
Znaczy nie wiem, no po tobie nie widać, jest, nie? Więc wiesz, ja ci mówię teraz, jak rozmawiamy. Ale zastanawia mnie też jeszcze jedna rzecz, bo dzięki w ogóle współpracy zaczynasz poznawać w pewien sposób siebie, tak? Jakby starasz się też nazywać i poznawać pewne swoje zachowania, też by móc w ogóle na nimi pracować. Czyli nie wiem, jak mówisz, jak wkurwiała cię porażka lub źle wykonane ćwiczenie, no to masz przed sobą jakby ciąg skutkowy, zaczynasz myśleć negatywnie, jesteś rozkojarzony, masz jakieś poczucie winy, zaczynasz pielęgnować się w sobie, jakby te negatywne myśli. No i jeśli uświadamiasz to sobie, że tak jest, no to jesteś w stanie nad tym pracować. Zastanawiam się, czy dzięki takiej współpracy, czy poznałeś w ogóle w pewien sposób klucz, który akurat ciebie doprowadził do sukcesu w lekkiej atletyce, w którym ty się odróżniałeś od setek tysięcy osób na świecie, które chciały zawalczyć o ten tytuł, nie? Ja nie mówię o tym zmianie myślenia, czy jakby na tyle w pewien sposób poznałeś siebie, że wiesz, dlaczego Marcin Lewandowski jest takim zajebistym fighterem na bieżni i to wygrywa, nie? Czy nie wiem, czy może w ogóle jest taka rzecz, czy to jest jakby ciąg jakby zdarzeń?
Myślę, że to jest właśnie cały ciąg, szereg zdarzeń, jakichś tam mniejszych i większych i wszystko razem właśnie złożone, to doprowadziło mnie do sukcesu, ale myślę, że zaznaczyć tutaj mogę, że przede wszystkim ciężka robota, bardzo ciężka robota, poświęcenie i tytaniczna praca, jak ja to Natomiast ja siebie nazywam też czasami właśnie tytanem pracy i czy, nie wiem, różnie na mnie też mnie oceniają inni. Koń nie do zajechania, nie wiem, trenuję z grupą międzynarodową, z Portugalczykiem, który nawet nie potrafi słowa po angielsku, a jakoś się dogadujemy i właśnie też on na przykład nazwał mnie tam po portugalsku, właśnie mówi na mnie Bianco Cavallo, to znaczy biały koń, nie? Aha. I taka jest prawda, no. Jestem koniem, tytanem ciężkiej pracy i myślę, że to jest jedno z podstawowych rzeczy, które doprowadziły mnie do sukcesu, ale oczywiście jest mnóstwo wiele innych rzeczy, ale przede wszystkim trzeba zacząć od bardzo ciężkiej, tytanicznej pracy.
Klucz jak w większości, to znaczy ja też
myślę, że tak.
Ja zawsze mówię, to jest tak, że jeśli jesteś zajebistym sportowcem, to trening mentalny, praca z psychologiem sportowym pozwalają ci wejść o te kilka procent do góry, ale jakby głowa zawsze, jakby jest różnica między w ogóle treningiem mentalnym, a często mówisz, że głowa jest kluczem, bo głowa jest kluczem dlatego, że głowa pozwala ci zajebiście ciężko pracować. To jest tak, że mięśnie same nie pracują i mięśnie nie wstają o 5 rano, żebyś mógł zrobić trening. Więc jakby głowa jest kluczem pod kątem twojej determinacji do osiągnięcia sukcesu, do właśnie do ciężkiej pracy, do zapierdalania.
No
a jakby trening mentalny nie jest kluczem w żaden sposób, dlatego że kluczem jest właśnie to, co wyrobisz na treningach i jakby twoja głowa podejście do tego, to że czy zdecydujesz się iść na imprezę ze znajomymi, czy zdecydujesz się na rzeczy, które cię w pewien sposób ograniczą w sporcie, nie?
No.
Ale trening mentalny pozwala ci wejść o te kilka procent do góry, ale jakby głowa, jakby często ludzie uświadamiają sobie głowę, trening mentalny i ta praca, nie?
No, nie no, to jeszcze tu mogę tak szybko do tego powiedzieć, że możesz być nie wiadomo jak super wytrenowany, ale jak głowa ci nie poda, że tak powiem, to i tak właśnie nie polecisz, nie? A w drugą stronę jednak to działa. Możesz być niedotrenowany, ale jeśli głowa ci poda, to naprawdę możesz zrobić rzeczy no niemożliwe czasami, także...
Tak, to prawda, no.
Bez wątpienia, tak jest.
Wyczytałem też gdzieś, że w ogóle jesteś żołnierzem, prawda?
Jestem żołnierzem Wojska Polskiego.
Tak, jest. Dokładnie, więc
zastanawiam
się... Kapralem.
Pod oficerem, tak jest.
Rewelacja. A czy służba w ogóle w Siłach Zbrojnych wpłynęła na twoją karierę w sporcie? Jeśli chodzi, wiesz, no ja tak sobie nigdy w wojsku nie byłem wprawdzie. Ale zastanawiam się, czy jakby takie cechy jak, nie odwaga, pewność siebie, jaka dyscyplina treningowa, czy jakby czujesz, że jakby przełożenie jakby z tego wojska miałeś na jakby sport, twoją postawę taką?
Czuję mocno przełożenie, ale niestety, nie w tej kategorii, którą teraz właśnie wymieniłeś. To nie chodzi tam o funkcjonowanie, w sensie jakim jestem człowiekiem, o ciężki trening, czy nie wiem, o właśnie jakiś trening głuchowy, czy coś w tym stylu. Bardziej tu chodzi po prostu o to, o stabilizację wojsku, którą mamy. Sport generalnie jest bardzo brutalny, nie? Nie każdy może. Sporty drużynowe też rządzą się swoimi prawami. Tam się podpisuje kilkuletni kontrakt i bez względu, czy się gra, czy nie, swoje się ma, czy coś. W lekkiej tak nie ma. W lekkiej na przykład, w innych konkurencjach, nie wiem, dyscyplinach jak jest dokładnie, ale wiem, jak jest w lekkiej. W lekkiej jest tak, że jeśli musisz rok w rok po prostu udowadniać, pokazywać swoją wysoką formę. Jeśli coś się dzieje, to nie masz podpisanego kontraktu na parę lata, że dalej będziesz opłacony, tylko jak sobie sam nie wybiegasz, nie wypracujesz, to nie masz. Tak wygląda to sport świat lekietyki. A po prostu właśnie wtedy wojsko daje na taką stabilizację, że właśnie nie daj Boże ktoś się poślizgnie, coś się stanie, kontuzja, albo na całym świecie nie wyjdzie. Może być przygotowany rekord świata, ale nie wiem, nie wyjdzie ci w półfinale, źle spałeś, impreza była obok, nie wiem, różne są przyczyny tego. Po prostu nie polegnie, nie pobiegniesz, to w wielu miejscach ciebie się skreślasz, twoje nazwisko. Biega tak jest. A wojsko jednak ciągle trzyma nas tam i właśnie dzięki temu dodaje takie poczucie stabilizacji, bo miesięcznie ta pensja, jaka by nie była, zawsze wleci i dzięki temu, jak ja to po prostu nazywam, ma spokojną głowę na całym świecie, bo wiesz, że zawsze pomoc masz po prostu i wsparcie ich.
Ale nie wiesz, że w wojsku jakby też w pewien sposób nie nauczyłeś się trzymać takiego reżimu i takiej dyscypliny. Chyba, że jakby wiesz, to wojsko kiedyś i to wojsko, które, znaczy ty byłeś w tym wojsku kiedyś, kiedy była jeszcze obowiązkowo
służba ta, ale...
A teraz to wojsko zawodowe no jest jakby niewspółmierne, myślę, jeśli chodzi o...
To znaczy generalnie zasady. Tam...
Myślę, że bardziej lajtowe, nie?
Też nie mogę się wypowiadać za dużo na ten temat, bo prawda jest taka, że my tutaj mając na myśli sportowców w Wojsku Polskim, bo jest nas naprawdę sporo, mamy stworzone dla nas są etaty właśnie sportowe w wojsku, charakteryzują się tym właśnie, że naszym zadaniem jest reprezentowanie godnie Wojska Polskiego i naszej flagi polskiej poza granicami kraju i w naszym kraju. Jesteśmy oddelegowani, że tak powiem, właśnie po to, żeby spędzać czas na obozach i szlifować swoją formę właśnie po to, żeby przywozić, zdobywać dla nich medale, no i mówię, reprezentować godnie Wojsko Polskie. Jesteśmy do tego stworzenie, że tak powiem, nasza grupa sportowa i to jest dla nas cel, który mamy właśnie wykonać. No.
Jasne, okej. Okay. Jeśli w takim razie wspomniałeś też o tej grupie takiej reprezentatywnej. Bo też zauważyłem, że działasz dla dyscypliny, jako człowiek, jako promotor. Zauważyłem, że działasz mocno, znaczy bardziej globalnie w skali naszego kraju. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Globalnie to chyba chodzi o cały świat, ale w Polsce, w sensie jesteś jako autorytet, jeśli chodzi o szybkość. Bierzesz udział między innymi w kampanii Adidasa, więc zastanawiam się, czy w ogóle masz taki przekaz, który chcesz zaszczepić wśród biegaczy?
Biorę udział w kampanii Adidasa, której hasłem przewodnim jest Faster Than. Aha. Biorę w tym udział przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić ludzi do uprawiania sportu. Nie tylko właśnie biegania, niekoniecznie biegania, ale po prostu do ruszania się. I tutaj w Warszawie właśnie jest fajna możliwość, że można biegać z grupą przede wszystkim właśnie w drużynie Adidasa, że tak powiem. Jest możliwość darmowych właśnie treningów z profesjonalistami, z trenerami, którzy właśnie sami byli na wysokim poziomie sportowym, bardzo wdrożeni właśnie w temat, specjalizujący się w tym przede wszystkim i dzięki temu pod okiem takiego trenera można uzyskać fajne, cenne wskazówki, to jest jedna sprawa. Dwa, że można spotkać się właśnie z ludźmi na zwyczajnym świecie, spotkać się z ludźmi, z przyjaciółmi, z kolegami, wyjść razem w grupie, pobiegać troszeczkę po lesie, dotlenić swoje ciało, swój organizm, swoją głowę właśnie. Pojawiają się wtedy przeróżne, naprawdę nowe pomysły, kiedy organizm czuje się właśnie taki dotleniony. Całkowicie inaczej człowiek funkcjonuje, także naprawdę, mówię, celem tej kampanii jest po prostu, żeby wspierać właśnie te biegi amatorskie przede wszystkim, możliwość wyjścia na świeże powietrze z przyjaciółmi, także bardzo mocno na tym będę stał i cieszę się, że w Polsce naprawdę te biegi tak się rozwijają właśnie w tą fajną stronę, że coraz więcej pojawia się biegów amatorów na ulicach, w parkach, w lasach, na stadionach, także bardzo fajna sprawa i w końcu myślę, że mogę już powiedzieć, że w tym momencie chyba dogoniliśmy właśnie Zachód, jeżeli też o to chodzi. No.
Jeśli chodzi o aktywność członkostwa w fitness klubach, to jeszcze nam dużo brakuje, ale jednym słowem podnosisz nie tylko tyłki tych ludzi do góry, ale też podnosisz ich na duchu. W sensie uaktywniasz w ten sposób społeczeństwo, ludzi. W sensie inspirujesz w ten sposób, ale tak myślę, jeśli mówisz, że w pewien sposób chcesz zainspirować tych ludzi do zrobienia czegoś, do ruchu, do spędzenia czasu z ludźmi, dołączenia do jakiejś społeczności, która też da nam w pewien sposób jakąś energię, żeby utrzymać się w jakichś postanowieniach i w swojej aktywności, to jeśli powiedzmy słucha nas osoba, która powiedzmy chciałaby zacząć bieganie, to co twoim zdaniem powinna zrobić w pierwszej kolejności albo na co zwrócić uwagę?
Co zrobić? Kiedyś dostałem właśnie też zapytanie nawet na swoim jakimś, na forum społecznościowym i było pytanie, jak zacząć biegać? Aha. Ja napisałem, przede wszystkim trzeba wyjść do lasu i zacząć biegać. To jest podstawa i tak samo tutaj będzie. No, jeśli ktoś ma na to ochotę, to powinien spróbować, a mówię, o tyle fajnie, że tutaj w Warszawie jest taka możliwość, bo nie wszędzie jeszcze to jest, ale tutaj w Warszawie jest możliwość właśnie spotkania się z trenerami za darmo właśnie w celu konsultacji i wsparcia jakiegoś właśnie udzielenia rad i mówię, i tak jak fajnie to wspowiedziałeś, tworzenia jakiejś tam wejście w jakąś tam nową społeczność, w jakąś nową grupę. Także przede wszystkim myślę, że warto by było tam pójść i się o to zapytać i spotkać się z ludźmi. A to, co powiedziałem wcześniej, przede wszystkim trzeba założyć buty sportowe, dres i wyjść do lasu pobiegać. No.
A jakieś trzy wskazówki, jeśli chodzi o technikę biegu? Jak mógłbyś powiedzieć?
Trzy wskazówki o technikę biegu?
Znaczy, powiem ci tak, to było takie pytanie, wiesz, zastanawiam się, co osoba, która nigdy nie biegała, chciałaby usłyszeć od takiego gościa jak ty.
To powiem tak, nie wiem, może trzech wskazówek.
Znaczy, o technikę ja może trochę to pytanie.
No trzech wskazówek może nie udzielę, ale powiem wam od razu, że, bo wiele ludzi naprawdę, przyjdźmy pierwszy raz, wyjdzie pobiegać i widzi, jak to boli, że tak powiem, i po czym przestaje biegać, to mówi, kurczę, to za przyjemność, jak to sprawia mi ból.
I nikt mnie nie goni, nie? Ból
dokładnie. Ale nie, ale prawda jest taka, że naprawdę, ja wiem o tym, że to boli, bo mnie też na początku bolało i właśnie mówię to dlatego, żeby ludzie się nie wystraszyli od razu, właśnie zrezygnowali, bo to będzie bolało, taka jest prawda. Niestety pierwsze parę tam razy to będzie bolało, ale w końcu przyjdzie właśnie taki dzień, długo nie trzeba będzie czekać, że zobaczycie efekty tego, zobaczycie, że wczoraj biegaliście 7 minut, jutro pobiegacie 10, a za tydzień już to będzie 15 minut na przykład, czyli fajne jest bardzo to, że widać szybko bardzo efekty, to podnosi nas też na duchu i widać, że jednak kurczę, to działa. I wtedy przychodzi też taki moment, że bieganie po prostu na całym świecie staje się przyjemne i nie wyobrażacie sobie życia już bez tego później tak naprawdę. I nawet właśnie takie głównie takie właśnie bieganie amatorskie, to jest stanie się dla was jedną z lepszych, albo nawet najlepszą częścią dnia, właśnie możliwość, kiedy możecie wyjść i pobiegać sobie amatorsko w lesie.
Mm-hmm, to prawda. Bardzo ciekawe. Jeszcze mogę od siebie wspomnieć, że nie jeśli chodzi o bieganie, dlatego że ja nie jestem jakoś zaprawionym biegaczem, chociaż czasami biegam, bo jakby bieganie jest mi też w pewien sposób potrzebne do sportu, który uprawiam, do rugby akurat, więc jakby to też jest część składowa, ale jeśli chodzi w ogóle o jakąkolwiek aktywność fizyczną, to jakby zanim zaczniemy w ogóle od jakby rzeczy, które wydają nam się ważne, jakaś aplikacja, nie wiem, i tak dalej, to jakby ważne jest zawsze odpowiedzieć sobie, wiesz, na pytanie why, czyli dlaczego w ogóle chcę to robić? Jakby jeśli masz taką motywację, nie taką, że zobaczyłem jakiś film, idę, zrobię i potem następnego dnia w ogóle nie pamiętasz, co było i siadasz na kanapę, tylko sobie uświadomić rzeczywiście, co chcesz przez ten trening uzyskać, jaki jest twój cel, bardzo głęboki. No, a druga rzecz to po prostu jest nawyk, nie? W sensie tak, no, jeśli chodzi o... To po prostu, jeśli robisz coś przez tam miesiąc, to już potem wchodzi ci w nawyk i nie myślisz, nie musisz się motywować w żaden sposób, tylko wychodzisz, robisz, get shit done i koniec, nie?
Nie musisz, ale to przy okazji tego jeszcze powiem, ale jeśli właśnie komuś tego by brakowało, to w związku teraz z tą całą kampanią właśnie, jeśli chcecie się albo troszeczkę zainspirować, albo z kolei jeśli chcecie pokazać swoje jakieś sposoby właśnie na motywację, albo nie wiem, może chcecie pokazać swoje różne śmieszne albo dziwne przygody podczas właśnie takiego biegania amatorskiego, możecie również właśnie na mediach społecznościowych hashtag FasterDen wrzucać swoje filmiki właśnie z takim hashtagiem i tam znajdziecie różne ciekawe historie, jak i będziecie mogli dać swoją właśnie ciekawą jakąś sprawę.
No właśnie, Marcinie, myślę, że idealnie zagaiłeś ten temat. Myślę, że to jest temat, który większość wywiadów u ciebie, tak mi się wydaje, może zaczynać się w ogóle od tego tematu, czyli Marcinie, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda ze sportem, jak się zainspirowałeś. Tutaj świetnie, analogicznie przytoczyłeś tą kampanię, w których ludzie mogą pokazać swoją historię, inspirację i oznaczyć się. W takim razie ja się ciebie zapytam, co w ogóle ciebie, Marcin, zainspirowało do rozpoczęcia biegania. Jak wyglądała jakby twoja droga? Trochę zaczniemy od innej strony, ale myślę, że świetnie sam poruszyłeś ten temat.
No, od innej strony...
Może w ten sposób też zainspirujesz innych, żeby mogli wrzucić hashtag ze swoją historią. Więc to znaczy... Marcin Lewandowski odpowiada jako pierwszy.
U mnie w ogóle to się dziwnie zaczęło, dlatego że ja tak naprawdę nie lubiłem biegać i grałem wcześniej w piłkę nożną i jak miałem tylko jakieś treningi właśnie biegowe, to kombinowałem z ciemniem, jak się tylko dało, żeby na taki trening nie wyjść. Nie lubiłem, bo na świecie nie lubiłem tego, nie sprawiało mi przyjemności. Bolało mnie. To, o czym wcześniej też mówiłem. Aż w końcu pojechałem któregoś dnia na zawody szkolne właśnie i to tylko dlatego pojechałem, żeby uniknąć lekcji. W ten sposób miałem możliwość zwolnienia się z lekcji, pojechałem na jakieś zawody. Pożyczyłem za duże kolce od mojego starszego, obecnego brata, trenera Tomasza Lewandowskiego, za duży strój startowy. Wystartowałem, po czym okazało się, że wygrałem ten bieg i najlepsze w tym wszystkim było to, że zrobiłem nowy rekord województwa wtedy zachodniopomorskiego na dzień dobry, że tak powiem, i automatycznie za nacień rzuciłem piłkę nożną, zacząłem biegać, także... Śmiało można...
A ty po prostu chciałeś uciec przed lekcjami.
Dokładnie.
Po prostu i wykręciłeś, że za najlepszy czas.
Dokładnie, także tak to dziwnie się u mnie zaczęło i nie mówię, że to jest fajne, głupie, nie wiem, no każdy inaczej to odbiera, ale mnie na życzenie świecie po prostu zmotywowało do dalszego biegania sukces. Na życzenie świecie, ale tutaj przede wszystkim teraz warto właśnie zaznaczyć, że to były inna świadomość, inne myślenie, inne czasy i prawda jest tego, że właśnie teraz społeczeństwo jest bardziej świadome tego wszystkiego. Tylko ja dopiero teraz zmądrzałem, dopiero tego dojrzałem właśnie, że to nie chodzi o to, że każdy musi być mistrzem, nie? To broń Boże nie chodzi w ogóle o to. Chodzi o to, żeby żyć szczęśliwym. Jeśli daje to mi szczęście, albo to wam daje szczęście, możliwość właśnie spotkania się z przyjaciółmi albo z nieznajomymi właśnie, być może gdzieś na ścieżkach biegowych w parku pobiegać. Jeśli to sprawia wam uśmiech na twarzy, no to jest właśnie piękne i do tego też dążę właśnie w tej mojej historii spisanej w mojej książce.
Powiem ci, Marcinie, że lepiej nie mogliśmy zakończyć tej rozmowy. To jest dokładnie to zwieńczenie, które tak naprawdę mogłem sobie wymarzyć tej rozmowy i dlatego, że ja też robiąc wywiady z takimi ludźmi jak ty, którzy osiągnęli mistrzostwo w swoich dyscyplinach, też bardzo mi przyjemnie słyszeć właśnie takie słowa, że wcale nie musisz być mistrzem. To są jakby poczucie takie, że musisz być najlepszy we wszystkim, jakby wywodzisz się z założenia troszeczkę z takiego poczucia jakby wyższości. Dlatego, że jeśli ty jesteś najlepszy, to ktoś musi być przegrany. Zawsze gdzieś tam jest w pewien sposób osoba, która jest niżej, więc to nie jest ogólnie odczucie, które jest budujące. Ważniejsze jest od tego po prostu to, jak ty interpretujesz ten sukces, jak ty się z tym czujesz i twoje szczęście, którą jest droga, którą idziesz tam. Nie efekt końcowy, gdzie po prostu musisz stać na pierwszym miejscu, bo często to są...
To są piękne chwile, nie ma co ukrywać, ale to nie tylko o to chodzi, nie?
Dokładnie, ale to często, jeśli ta droga nie jest dla ciebie przyjemna, to po prostu ten sukces jest dla ciebie takim 5-minutowym strzałem, gdzie wow, zajebiście, jestem pierwszy i...
Chwila euforii i koniec.
Nie? 5 minut później... Fak, no i co dalej? Jakby, wiesz, ta droga nie jest dla ciebie kluczem. Piękne podsumowanie, Marcin, tej rozmowy. I bardzo ciekawa historia, inspirująca. Myślę, że więcej osób powinna się podzielić. Z nią przypomnij hashtag?
Faster.
Nie na ten. Marcin, bardzo dziękuję ci za rozmowę i bardzo miło było cię poznać.
Dzięki bardzo, dzięki, że poświęciłeś mi tyle czasu. Trzymajcie się.
Dzięki.